Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS zaprasza do wysłuchania podcastu o stomatologii, implantach, nauce i biznesie.
Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska.
Dzień dobry Państwu, Witold Tomkiewicz, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS, podcast Stomatologia, Implanty, Nauka i Biznes. Moim gościem dzisiaj jest pan dr Piotr Stendera. Witaj Piotrze.
Witaj Witku, dzień dobry Państwu.
Piotr to jest historia protetyki na implantach, projekt uniwersytecki, ogromna wiedza. Natomiast zanim zaczniemy mówić o implantach, wczoraj spotkaliśmy się na uniwersytecie i Piotr powiedział, że nie robi licówek. Piotrze, zacznijmy od tego. Dlaczego nie robisz licówek?
Bo nie umiem. Protetyka stomatologiczna jest dość wąskim działem medycyny, specjalnością stomatologiczną, ale również w niej są pewne specyficzne rodzaje prac. Każdy z nas ma swoje ulubione prace. Ja mam w stosunku do licówek, znaczy ja absolutnie nie chcę tutaj negować tej metody leczenia jako naprawdę uznanej na świecie i w Polsce i przez wielu lekarzy z olbrzymim powodzeniem wykonywanej. Natomiast moim zdaniem licówki, do licówek są stosunkowo ograniczone wskazania, bardzo konkretne. Nie jest ich wcale tak dużo. Licówki trzeba umieć robić i licówki wymagają, jeżeli mamy spodziewać się jakiegoś sukcesu, to licówki wymagają niebywałego reżimu technologicznego. Tu nie można sobie pozwolić na żadne odstępstwa od przyjętych zasad ich wykonywania. Z kolei ja bardzo boję się powikłań, które są związane z ich utratą, uszkodzeniami mechanicznymi.
Pękają uszkodzenia mechaniczne? Tak jak
mam obawę, że te uszkodzenia mechaniczne mogą polegać na pękaniu bardzo, bardzo drobnych, finezyjnych struktur, jakimi są licówki, oraz ich odklejaniu się.
Doświadczyłeś tego, czy twoi pacjenci, gdy je robiłeś?
Nie, powiem szczerze, zabrakło mi trochę odwagi, żeby rozpocząć wykonywanie licówek metodą pośrednią w laboratorium z wykorzystaniem najnowszych zdobyczy technologicznych. Natomiast w okresie, kiedy leczyłem jeszcze wiele lat temu zachowawczo, zdarzały mi się przypadki powikłań polegających na odkruszaniu się materiału z powierzchni licowej zębów. To się może oczywiście zdarzyć w każdym przypadku wypełnień, w każdym odcinku łuku zębowego. Natomiast doświadczyłem bardzo, bardzo negatywnej reakcji pacjentów, szczególnie pacjentek, przy jakichkolwiek powikłaniach. Jest to obszar bardzo, bardzo wrażliwy od strony estetycznej i jakiekolwiek niepowodzenia rosną tutaj po prostu do rangi gigantycznych problemów i gigantycznych pretensji pacjentów. Piotrze, trochę się tego boję.
Bo licówki wykonuje się przede wszystkim na jedynkach i na dwójkach, tak? Na kłach też?
Licówki są z definicji wypełnieniami, uzupełnieniami dotyczącymi powierzchni licowych zębów przednich.
Zębów przednich. Dobrze, to licówki mamy za sobą, a teraz bardzo cię proszę, nie robisz licówek, robisz koronę, tak?
Nie robię licówek, robię korony. Nie chciałbym tutaj wejść w szerszą dyskusję na temat znaczenia technik adhezyjnych w protetyce stomatologicznej, bo znowu mogłoby to wyglądać, że neguję pewne ewidentne zdobycze cywilizacji. Absolutnie nie. Natomiast ja w stosunku do adhezji mam należytą, myślę, ostrożność.
Robisz to, co sprawdziłeś, to, co działa, to, co masz w follow-upach, tak zwanych, czyli obserwujesz tych pacjentów, czyli co robisz?
Wszystko to, co jest potrzebne przy wskazaniach do danego leczenia protetycznego. Nie można powiedzieć, że wykonywanie koron jest leczeniem alternatywnym w stosunku do licówek. To są inne zakresy wskazań. Ja uważam, że powinniśmy umieć przyznać się do tego, że w pewnych procedurach nie czujemy się na tyle mocni, żeby je wykonywać. I ja przy wskazaniach do licówek po prostu odsyłam tych pacjentów do lekarzy, którzy są w tym lepsi.
Piotrze, te wskazania do licówek, jak przychodzi pacjent, kiedy powinien mieć licówki, kiedy jeszcze nie robiłbyś koron? Bo rozumiemy, że licówki to jest bardziej oszczędne działanie.
Licówki są bardziej oszczędnym działaniem, bardziej wiążą się z oszczędniejszą preparacją, zaoszczędzeniem powierzchni zwróconej do jamy ustnej właściwej, która nie podlega lub podlega tylko minimalnej preparacji. Natomiast nie bardzo często pacjenci przychodzą po licówki z zębami do ewidentnych wskazań do wkładów koronowo-korzeniowych i koron. Wtedy, kiedy ząb jest zniszczony, kiedy ząb jest leczony endodontycznie.
Bo zwykle taki ząb jest przebarwiony, nie wygląda ładnie i pacjenci pewnie chcą wyglądać
ładnie. Tak, i pacjenci wtedy chcą wyglądać ładnie, natomiast to pozostaje w pewnej sprzeczności do takich podstawowych, podręcznikowych wskazań do zastosowania licówek.
A jakie są podręcznikowe? To znaczy ząb powinien być zdrowy, tak?
No jeżeli jest zdrowy, to po co wykonujemy uzupełnienie protetyczne? To nie do końca jest tak. Istnieją zęby, które nie są dotknięte przez próchnicę, zwłaszcza na powierzchniach stycznych.
Mają jakieś defekty na powierzchni
licowej. To często wynika z przyjmowania różnych leków w różnym okresie życia człowieka i włącznie z życiem płodowym i w okresie, kiedy kształtują się zawiązki. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że granica pomiędzy pewnymi uzupełnieniami jest dość płynna. Tutaj ośrodek łódzki bryluje w takich oszczędnych preparacjach. To znaczy widziałem takie uzupełnienia, których nie można by już nazwać licówkami, a one nie są jeszcze koronami. Zatem w pewnym sensie granica pomiędzy licówką a pełną koroną trochę się zatarła. Natomiast dla zastosowania licówek trzeba być w pełni przygotowanym do zastosowania i przestrzegania pełnego reżimu stomatologii adhezyjnej. I tu tkwi pewne niebezpieczeństwo, z którego zdaję sobie sprawę, pewne niebezpieczeństwo związane z tym, że możemy zbytnio zaufać adhezji. A ja jednak wierzę w retencję mechaniczną również w dużej mierze i nie chciałbym z tą wiarą się żegnać.
Pewnie. I Piotrze, a przypadek na przykład, że zęby są zdrowe, nie ma zbyt dużych defektów na powierzchni licowej, natomiast pacjent życzy sobie zmiany kształtu tych zębów, czy to byłoby wskazanie do takiego leczenia licówkowego?
Być może, że tak. Ja powtórzę drugi raz. Nie neguję tej metody, ale są ode mnie lepsi. Są ode mnie lepsi. Natomiast musimy pamiętać jeszcze jedną rzecz, że wszystkie uzupełnienia w jamie ustnej mają bardzo ciężki los, dlatego że człowiek zwiera łuki zębowe, myślę, że kilkanaście tysięcy razy dziennie. To nie jest każdy kęs pokarmowy, każde żucie, ale to jest każde przełknięcie śliny. człowiek uzębiony w odcinkach bocznych generuje siły nawet do 1500 newtonów. To jest 150 kg. To jest niejednokrotnie dużo więcej niż sam waży. Wszelkie uzupełnienia protetyczne w jamie ustnej przeżywają naprawdę ciężkie chwile, a oczekiwanie ze strony pacjenta jest takie, żeby one działały bezawaryjnie przez wiele, wiele lat.
Partnerem podcastu jest Aires Polska, producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Piotrze, korony pełnoceramiczne czy ceramika na metalu? Co stosujesz?
I jedne, i drugie. To zależy od bardzo wielu aspektów.
A kiedy, powiedz, byłoby wskazanie do korony na metalu, a nie do korony pełnoceramicznej? Czy może być taki scenariusz?
Teoretycznie ciężko go sobie wyobrazić, dlatego że współczesne systemy jednolicie ceramiczne powinny się cechować taką samą wytrzymałością jak systemy metalowo-ceramiczne. Problem polega na tym, że te systemy jednolicie ceramiczne w obserwacji są lat kilka, kilkanaście. Natomiast technika napalania porcelany na metal jest techniką 40-kilkuletnią, 50-kilkuletnią. Trudno mi jest w tej chwili powiedzieć dokładnie, kiedy były jej początki. Jest techniką w pełni sprawdzoną. W ciągu ostatnich lat podlegała niewielu modyfikacjom. Jest to coś w pełni sprawdzonego.
A powiedz, estetyka, ten aspekt estetyczny, czy równie dobre efekty estetyczne może dobry ceramista na metalu wyciągnąć w porównaniu z pracami pełnoceramicznymi?
Tutaj piękny akcent położyłeś na słowie wyciągnąć. Rozumiemy wszyscy, że technik napalający porcelanę licującą musi być artystą, dlatego że to, co matka natura zmieściła na całej szerokości zęba, on musi zmieścić na dużo mniejszej grubości uzupełnienia. W związku z tym naprawdę musi być o tyle lepszy od natury, że ma mniejsze pole do jej naśladownictwa. Natomiast z problemem estetyki uzupełnień stałych wiąże się nie tylko jak gdyby estetyka uzupełnienia, ale i na przykład estetyka cementowania. Dużo zależy od tego, na jakim tle cementujemy, z użyciem jakiego cementu, o jakich właściwościach optycznych. Ja wiem, że jeżeli mam do czynienia z uzupełnieniem metalowo-ceramicznym, to efekt po zacementowaniu będzie zawsze dokładnie taki sam, niezależnie od tego, czy cementuję na ząb żywy, czy ząb z wkładem, czy warstwa cementu jest trochę cieńsza, czy trochę grubsza i jaki cement ma kolor. W przypadku uzupełnień jednolicie ceramicznych sztaby ludzi pracują nad tym, żeby to nie miało znaczenia, ale jednak może mieć.
Czyli kolor się może zmienić w ustach pacjenta po zacementowaniu prac pełnoceramicznych.
Niestety może tak być. Tak jak mówię, producenci pracują nad tym, żeby ta wewnętrzna warstwa ceramiki była jak najbardziej nieprzezierna i efekt finalny po zacementowaniu był jak najmniej wrażliwy na te aspekty cementowania, ale wydaje mi się, że w przypadku koron jednolicie ceramicznych do końca tego problemu jeszcze nie wyeliminowaliśmy.
Piotrze, bardzo dziękuję za licówki, za korony, za estetykę. Powiedz proszę, co ci wydaje się najważniejsze, jeżeli wykonujesz prace te protetyczne, estetyczne, ceramiczne czy ceramika na metalu? Co jest najważniejsze? Co poradziłbyś młodym kolegom, koleżankom, którzy ukończyli uniwersytet niedawno, młodym praktykom?
Respekt i ostrożność. Jednak to są takie aspekty, które są tutaj istotne. Naukę i analizowanie każdego przypadku z osobna. Dlatego, że z tych wszystkich doniesień konferencyjnych na temat nowoczesnych metod leczenia. To dotyczy również skanowania wewnątrzustnego, różnych metod CAD-CAM-owych. Płyną konkluzje takie. Nie ma jednej metody dla wszystkich pacjentów. W dzisiejszym świecie lekarz, pracownia powinny dysponować wieloma metodami, jeśli chodzi o wykonywanie uzupełnień protetycznych i zdawać sobie sprawę z ich zalet i wad, wskazań i przeciwwskazań do ich zastosowania i po prostu wybierać najlepszą metodę dla danego pacjenta w danym przypadku klinicznym.
A lekarz powinien znać te różne metody, te różne modalności i technikę też, żeby wiedzieć, co kiedy zastosować.
Taki nasz fach. No niestety, przepraszam, wycofuję słowo niestety. Całe życie się uczymy. Całe życie się uczymy, wchodzą nowe technologie, technika bardzo przyspieszyła i jeśli chcemy dysponować gamą rozwiązań, musimy cały czas tą technikę gonić.
I Piotrze, jeszcze ostatni aspekt. Praca, właściwie współpraca z laboratorium. Jakbyś tutaj właśnie radząc młodszym, mniej doświadczonym kolegom, koleżankom, na co zwrócił uwagę?
To są zagadnienia bardzo indywidualne i intuicyjne. Nie mam tutaj rad dla młodych. Na to wszystko nakłada się wiele, wiele różnych aspektów. Wyposażenie pracowni, ale również pewnego rodzaju współpraca. Ja bardzo lubię bezpośredni kontakt z pracownią, w związku z tym nie wyobrażam sobie na przykład sytuacji, w której najlepsza pracownia, jaką sobie można wymarzyć, funkcjonuje w innym mieście, a jesteśmy w kontakcie wyłącznie telefonicznym.
To znaczy odwiedzasz pracownię, przyjeżdżasz, patrzysz?
Tak, zdecydowanie rozmawiam.
No. A technik przyjeżdża, ogląda też pacjenta?
To należy do rzadkości. Raczej te kwestie ograniczałbym do jakichś takich niuansów związanych z doborem koloru, kształtu, kiedy bardzo trudno jest w sposób jednoznaczny poinformować pracownię, jak ma dane uzupełnienie wyglądać.
I wtedy co? I wtedy pacjent kontaktuje się z laboratorium czy technik,
zazwyczaj,
jakby te kwestie delegujesz już pomiędzy pacjenta i technika, jeśli chodzi o kolor?
No właśnie bardzo nie lubię tego określenia delegowanie kwestii.
No właśnie, bo w sumie ty jesteś odpowiedzialny jako lekarz.
My jesteśmy zawsze odpowiedzialni przed pacjentem za to, co wykonujemy u pacjenta. Natomiast istnieją czasami sytuacje dość proste, jeśli chodzi o przekazanie pewnych niuansów, jeśli chodzi o zagadnienia estetyczne, ale są sytuacje bardzo skomplikowane, na przykład wykonanie pojedynczej korony na siekacz przyśrodkowy jest bardzo trudną sytuacją i wtedy po prostu spotykamy się razem.
I Piotrze, dla pacjentów, gdzie można cię znaleźć? Podaj proszę adres gabinetu.
Nie, działam w różnych miejscach. Myślę, że w dobie internetu jest to wszystko do znalezienia.
I kursy dla lekarzy, wspomniałeś, prowadzisz na uniwersytecie.
Jestem czasami zapraszany do wygłoszenia jakichś prezentacji na kursach specjalizacyjnych. Zazwyczaj są to kursy organizowane przez Zakład Chirurgii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Natomiast głównie te kursy dotyczą zagadnień implantologicznych.
I to będzie tematem naszego następnego podcastu. Proszę Państwa, bardzo dziękuję pan dr Piotr Stendera. Dziękuję Piotrze.
Dziękuję Witku za zaproszenie. Kłaniam się nisko wszystkim.
I do usłyszenia.
Wszystkich słuchaczy podcastu zapraszamy na Facebook podcastu Stomatologia, Implanty, Nauka i Biznes oraz na stronę OSIS www.osis.org.pl. Do zobaczenia.
Partnerem podcastu jest Aires Polska, producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.